mafijne historie, tajemnice kryminalnego półświatka.
W kronikach polskiej mafii rok 2003, czyli dojechaliśmy do kolejnego po zabójstwie Pershinga przełomowego momentu w historii polskiego półświatka. Mowa tu oczywiście o słynnej strzelaninie w Magdalence pomiędzy policją a członkami gangu mutantów, po której w polskich służbach nastąpiły kluczowe zmiany. Zanim przejdziemy do opisu wydarzeń w Magdalence, cofnijmy się do drugiej połowy lat 90., kiedy to powstała grupa mutantów. Nazwa gangu wzięła się od urodzonego w 1971 roku Jerzego Brodowskiego vel Szuryga, zwanego właśnie Mutantem lub Jurijem. W skład tej nieobliczalnej bandy wchodzili stołeczni zabójcy na zlecenie, a także złodzieje samochodów. Bandyci napadali na tiry, handlowali narkotykami, kradli i porywali dla okupu. Początkowo stanowili też zbrojne wsparcie dla Janusza Krupy, pseudonim Malarz, jednego z szefów Wołomina, który został zastrzelony w 1997 roku. Po Malarzu mutanci zaczęli pracować dla Andrzeja, czy pseudonim Kikir. Ten ostatni zginął jednak z rąk swoich własnych podwładnych, którzy wysłali do leżącego w szpitalu Kikira ukraińskiego egzekutora znanego jako Alik. O tamtej głośnej zbrodni mogliście posłuchać w odcinku o roku 2000. Z czasem grupa mutantów, wyspecjalizowana w brutalnych rabunkach i napadach na tiry, zaczęła ścinać się z gangami z Pruszkowa, Wołomina i Mokotowa. Mutanci budzili w stolicy taki postrach, że ukrywał się przed nimi sam boss grupy mokotowskiej, Andrzej H., pseudonim Korek. Na swoim koncie mają także uprowadzenie młodego pruszkowskiego gangstera Jacka M. pseudonim Matyś, którego do dzisiaj nie odnaleziono. O pierwszej głośnej akcji z udziałem mutantów opowiadałem w odcinku poprzednim. Przypomnijmy tylko, że 22 marca 2002 roku do komisariatu w Pile wpłynęło zawiadomienie o zaginięciu samochodu marki MAN wraz z załadunkiem. Oprócz tira wypełnionego po brzegi sprzętem marki Philips, zaginął również kierowca firmy transportowej Józef D. Mężczyzna został jednak odnaleziony następnego dnia nad ranem w miejscowości Bogatki. Zeznał wówczas, że został zatrzymany w pobliżu urzędu celnego w Piasecznie przez trzech przebranych za policjantów mężczyzn. Fałszywi mundurowi związali swoją ofiarę, wywieźli do lasu, a tira z załadunkiem do miejscowości Parole. Tam pojazd z towarem o wartości niemal 700 tysięcy złotych został ukryty na jednej z posesji. O ciężarówce dowiedziała się jednak lokalna szajka, która próbowała przejąć towar, ale nie udało jej się zarabować auta, ponieważ pojazd ugrzązł w błocie. Po tej akcji policja otrzymała anonimowe zgłoszenie o steroryzowaniu bronią mieszkańców jednego z domów w Parolach. Kiedy policjanci przyjechali na miejsce i zaczęli liczyć zrabowany towar, zostali zaskoczeni przez kilkunastu bandytów z grupy mutantów, którzy nadjechali trzema samochodami. Przestępcy, będąc przekonani, że przy kradzionym towarze kręci się wspomniana wcześniej miejscowa banda, bez namysłu zaczęli strzelać do policjantów będących w cywilnych ubraniach. Rozpoczęła się regularna strzelanina, w której funkcjonariusze, posiadając jedynie 6- i 8-strzałowe pistolety, nie mieli szans z gangsterami używającymi pistoletów maszynowych. Pomimo licznych wezwań przez radio, na pomoc policjantom nie ruszył żaden patrol z okolicznych miejscowości. Kiedy w końcu na miejsce dotarła odsiecz, sprawców dawno już nie było. W wyniku tamtej strzelaniny zginął podkomisarz Mirosław Żak, a policjanci, chcąc pomścić śmierć jednego ze swoich, zaczęli robić masowe obławy na warszawskich gangsterów. W ich ręce, jak opowiadałem w poprzednim odcinku, wpadło wielu członków grupy mutantów, jednak na wolności pozostawali najważniejsi. Jerzy Brodowski, Robert Cieślak oraz Igor Pikus. O Opowiedzmy teraz nieco o dwóch ostatnich panach, którzy są głównymi antybohaterami tej historii. Robert Cieślak, znany jako Cieluś, już na początku lat 90. podejrzewany był o brutalne morderstwo młodego sprzedawcy elektroniki. Gangster nie został wówczas ukarany, gdyż wszyscy świadkowie, którzy składali w tej sprawie zeznania, po czasie wycofali się ze swoich słów. Jakiś czas później Cieślak zaczął współpracować z Mutantem i grupami przestępczymi prawobrzeżnej Warszawy. Po wspomnianym wcześniej zabójstwie Kikira i paru innych wydarzeniach zaczęli wspólnie wkraczać na tereny Pruszkowa, Wołomina, Marek, Wyszkowa i niektórych dzielnic Warszawy. Na początku lat 2000 Cieluś uznawany był przez policję za jednego z najniebezpieczniejszych polskich przestępców. Jego bliskim współpracownikiem był Igor Pikus, Białorusin i były żołnierz KGB. Pikus posługiwał się również dokumentami na nazwisko Aleksander Wołodin i to właśnie jako Wołodin mieszkał na terenie województwa lubuskiego, skąd miał blisko do Niemiec, gdzie regularnie kradł samochody. Gangster ten za napady rabunkowe oraz gwałt zbiorowy poszukiwany był międzynarodowym listem gończym. Podejrzewano go także o 7 zabójstw na zlecenie i zamach bombowy na Białorusi. Cieluś i Pikus po strzelaninie w Parolach byli nieuchwytni przez rok. Przestępcy co jakiś czas zmieniali swoje dziuple, a policyjne obławy udawało im się omijać dzięki współpracy ze skorumpowanymi policjantami. Na swoją ostatnią kryjówkę wybrali willę stojącą przy ulicy Środkowej w podwarszawskiej Magdalence. Piętrowy dom stojący na skraju lasu przy mało uczęszczanej drodze wydawał się być idealnym schronem. Choć o miejscu pobytu Pikusa i Cielusia wiedziała tylko dziewczyna tego drugiego, do policji dotarła informacja, że mutanci zaszyli się w domu w Magdalence. Funkcjonariusze rozpoczęli obserwację budynku oraz zaczęli przygotowywać się do akcji uderzenia na bezwzględnych gangsterów. Jeden z policjantów naszkicował plan budynku, który został przedstawiony na odprawie przed wyjazdem na akcję. Jak się później okazało, mapka ta była bardzo niedokładna i posiadała błędy, które okazały się tragiczne w skutkach. W nocy z 5 na 6 marca 2003 roku policjanci byli już gotowi do akcji i przypuścili szturm na dom w Magdalence. Cieluś i Pikus, wiedząc, że policja szykuje najazd na ich kryjówkę, postanowili się dokładnie przygotować. Nie zamierzali poddać się żywcem i postawili wszystko na jedną kartę. Bandyci, szykując się do starcia z policją, zaopatrzyli się w 29 sztuk broni, granaty i bomby domowej roboty. 42 minuty po północy policyjny Land Rover staranował ogrodzenie willi. Funkcjonariusze zajęli pozycję i przygotowali się do rozpoczęcia szturmu na dom. Już minutę po rozpoczęciu operacji wybuchła pierwsza bomba wkopana w ziemię obok tarasu, na którym stali antyterroryści. Ładunek wypełniony był 4 kg śrub, nakrętek i gwoździ, co miało na celu wyrządzenie jak największej ilości obrażeń wśród policjantów. W wyniku wybuchu rannych zostało 18 funkcjonariuszy. Jednocześnie z okien w kierunku policjantów posypały się granaty i pociski z karabinków maszynowych. Na miejscu zdarzenia ginie podkomisarz Dariusz Marciniak, a 2 dni później w szpitalu umiera dowódca akcji, komisarz Marian Szczucki. Tak wspominają piekło, które wtedy się rozpętało, sami uczestniczący w nim antyterroryści.
Grzegorz P. Stojąc przy drzwiach wejściowych, usłyszałem, jak we wnętrzu domu jakaś jedna osoba biegnie drewnianymi schodkami do góry. W tym czasie po drugiej stronie drzwi znajdował się już Marian Szczucki. Pokazałem mu, że próbuję je otworzyć. Chwyciłem za klamkę, ale drzwi były zamknięte. Po jakiejś chwili doszło do eksplozji. Nie przewróciłem się, ale byłem mocno oszołomiony. Wypadła mi z rąk tarcza. Usłyszałem krzyki bomba, granaty i komendę odwrót. Dlatego też wycofałem się najpierw za samochód, którym przyjechałem. Słyszałem jakieś wybuchy, ale nie wiedziałem, o co chodzi. Dalej byłem oszołomiony. Pamiętam, że za tym Land Roverem spotkałem leżącego Dariusza Marciniaka, który mówił, że urwało mu nogę. Minąłem go i skierowałem się do Forda Transita, za którym się schowałem. Wtedy do niego podbiegł kolega, chcąc udzielić mu pomocy. Zaraz potem przy Darku wybuchł granat. Zorientowałem się, że z budynku ostrzał prowadziły dwie osoby. Większość z nas była ranna wskutek eksplozji ładunku wybuchowego. Miałem rany kończyn dolnych i palca lewej ręki, ale ciągle byłem w stanie się przemieszczać. Prowadziłem ostrzał zza Land Rovera, ubezpieczałem okna, prowadziłem tam ogień, aby w tym czasie koledzy mogli przeciągnąć Dariusza Marciniaka w bezpieczne miejsce, czyli za Forda Transita. Tomasz D. Ten pierwszy wybuch odrzucił mnie od budynku na 2-3 metry. Ustałem na nogach, ale poczułem, że jestem ranny. Spostrzegłem, że mam zakrwawioną prawą rękę. Od razu zauważyłem, że wokoło są ślady, co oznaczało, że ktoś prowadził ostrzał. Szybko pobiegłem do najbliższej możliwej osłony. Było to drzewo o dość szerokim pniu, co pozwalało na zajęcie pozycji skrytej dla strzelających z budynku. Drzewo znajdowało się naprzeciwko ściany tylnej tarasu i drzwi balkonowych. Później, w trakcie wymiany ognia, widziałem eksplodujące około 2 metry ode mnie granaty. Na parterze budynku kilka razy dostrzegłem sylwetki poruszających się ludzi. Nie byłem w stanie rozpoznać, kto to jest. Nie wiedziałem, czy grupy szturmowe weszły już do wnętrza budynku. Ogień z mojego Uzi prowadziłem w kierunku piętra. Zostałem postrzelony w hełm, ale pocisk nie dosięgnął głowy. Z upływem czasu zauważyłem, że mam coraz silniejsze krwawienie, więc zacząłem rozglądać się, w jaki sposób mogę opuścić dotychczasowe miejsce. Hubert L. Pamiętam, jak widziałem jeszcze żywego Dariusza Marciniaka. Udzieliłem mu pierwszej pomocy razem z kolegą. Później nie przemieszczałem się na teren posesji, tylko cały czas prowadziłem ostrzał, kryjąc się za samochodami stojącymi przy ulicy Środkowej. Nie potrafię podać, jaki czas upłynął, gdy razem z innymi ewakuowałem rannych w stronę karetek pogotowia. Karetki stanęły kilkaset metrów od posesji. Do jednej z karetek zaciągnęliśmy razem z kolegą Darka Marciniaka. W międzyczasie podchodziły posiłki, zjawił się opancerzony Land Rover, którym rannych zabierano z okolic budynku. Dostarczono także amunicję i broń. Zacząłem strzelać z kałasznikowa.
Aby ratować życie policjantów, na teren posesji wjechały dwa samochody terenowe jednostki antyterrorystycznej. Duży Land Rover staranował bramę posesji i wjechał na podjazd, aby osłonić ciężko rannych funkcjonariuszy. Odłamki z eksplodujących granatów i pociski przebiły przednią szybę i maskę policyjnego wozu, raniąc kierowcę w bark. Manewr samochodami dał jednak osłonę antyterrorystom, którzy odciągnęli najciężej rannych poza zasięg ognia. Do Magdalenki zaczęły zjeżdżać karetki pogotowia oraz policjanci z oddziału prewencji do zabezpieczenia terenu. Na miejscu pojawił się również bojowy transporter. W końcu w wyniku wymiany ognia w budynku wybuchł pożar, który przyczynił się do zakończenia bitwy. Jako pierwszy z napastników zginął Cieluś, który rzekomo przed śmiercią pożegnał się z narzeczoną przez telefon. Mimo wybuchu pożaru strażacy wezwani na miejsce zdarzenia nie mogli przystąpić do czynności ze względu na możliwość wybuchu kolejnych bomb przygotowanych przez przestępców. Obawy te potwierdziły dwie eksplozje, do których doszło jeszcze po 7 rano następnego dnia. Zwęglone ciała Pikusa i Cielusia zostały odnalezione na poddaszu. Prawdopodobną przyczyną zgonu bandytów było zatrucie tlenkiem węgla. Akcja w Magdalence, w której udział brało niemal 40 policjantów, była szeroko komentowana w mediach ogólnopolskich. Rozmaici specjaliści zarzucali dowodzącym akcją liczne błędy podczas szturmu na willę. Były oficer jednostek specjalnych i szef centrum szkoleniowego zajmującego się szkoleniem antyterrorystów, major Arkadiusz Kups, stwierdził:
policji umknęły informacje, które świadczyły o zaminowaniu i ufortyfikowaniu budynku. Nie było właściwego rozpoznania. Wybrano złą porę. Takie wejścia wykonuje się między 3 a 6 rano, kiedy wydolność organizmu jest najmniejsza. W tym przypadku nie było efektu zaskoczenia, bo przestępcy zdołali skutecznie użyć broni.
Z kolei podpułkownik Leszek Drewniak, były zastępca dowódcy GROM, przekazał:
Przestępcy mieli świadomość, że są poszukiwani i mogą wpaść. Naiwnością byłoby sądzić, że nie przygotowali się do oblężenia. Powinno to zostać uwzględnione przez policję, która dobrze wiedziała, że ma do czynienia z gotowymi na wszystko bandytami. Oddział antyterrorystyczny zdradził się zapewne w jakiś sposób przy podejściu, co spowodowało konieczność natychmiastowego działania. To by oznaczało, że popełniono błąd w sztuce.
W październiku 2005 roku rozpoczął się proces, w którym oskarżycielami posiłkowymi były matki dwóch zabitych policjantów. Na ławie oskarżonych zasiadła naczelnik Wydziału do Spraw Walki z Terrorem Kryminalnym KSP Grażyna Biskupska, dowódca pododdziału AT KGP Kuba Jałoszyński i zastępca komendanta stołecznego policji inspektor Jan Pol. Zarzucono im niedopełnienie obowiązków przy planowaniu i przeprowadzaniu akcji oraz nieumyślne sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia biorących udział w niej antyterrorystów. Prowadzone postępowanie było bardzo długie i bolesne dla warszawskiej policji. Za oskarżonymi murem stanęli ich podwładni oraz specjaliści do spraw bezpieczeństwa, tacy jak Roman Polko czy generał Sławomir Petelicki. Finalnie sąd uniewinnił oskarżonych od stawianych im zarzutów dopiero w 2017 roku. Ostatni z mutantów, Jerzy Brodowski, został zatrzymany w lutym 2004 roku w mieszkaniu pod Warszawą i oskarżony o bezpośrednie zabójstwo policjanta w Parolach. Za tamten czyn skazano go później na 15 lat więzienia, jednak w 2013 roku został definitywnie uniewinniony. Według sędziego Tulei Brodowskiego nie było w Parolach, a zeznania świadków ze względu na osobiste i emocjonalne podejście do sprawy mogły zaburzyć obiektywną ocenę sytuacji. Mimo tego, że za śmierć policjanta nikt nie odpowiedział, za samą kradzież tira oraz strzelaninę w Parolach gangsterzy zostali skazani na kary od 6 do 15 lat pozbawienia wolności. Wydarzenia z Magdalenki były dla polskiej policji przełomowym momentem. Dopiero po tej tragedii znalazły się środki na dofinansowanie i doposażenie antyterrorystów. Policjanci dostali nową broń, amunicję, kamizelki kuloodporne, hełmy i nowe opancerzone samochody. Jałoszyński oraz Jan Pol odeszli ze służby, a Biskupska przeszła do Centralnego Biura Śledczego. Sprawę szeroko komentowali również politycy, a rannych policjantów odwiedzili w szpitalu m.in. premier Leszek Miller czy minister spraw wewnętrznych i administracji Krzysztof Janik. Zaczęto także coraz śmielej i prężniej działać nad powołaniem i wprowadzeniem w życie BOA, czyli Biura Operacji Antyterrorystycznych. W miejscu strzelaniny w 2008 roku stanął obelisk upamiętniający poległych policjantów. Kamienny pomnik został wykonany przez Eugeniusza Kozaka. Przypomina on pagon z munduru policyjnego oraz nawiązuje do symboliki Legionów Rzymskich. Marian Szczucki oraz Dariusz Marciniak zostali uhonorowani także na kamiennej tablicy w siedzibie BOA KGP. Co roku w noc z 5 na 6 marca przy pomniku w Magdalence policjanci oddają hołd poległym kolegom. W 21. rocznicę śmierci podkomisarza Mirosława Żaka, który zginął w Parolach, jego imieniem nazwano nowo powstałą ulicę w Piasecznie.